Witam wszystkich. Dzisiaj przeczytałem, że statystyczny Polak wydaje 37,50 zł na znicze, które stawia się na grobach. I jesteśmy na tym miejscu bezdyskusyjnie numer jeden w Europie. Więc to pokazuje, że święto zmarłych, takie święto, tak się nazywa, jest u nas dosyć hucznie obchodzone w naszym kraju. Ale to jest też moment, właśnie dobry moment do tego, żeby rozmawiać z ludźmi, prawda? Bo to jest ciekawy temat dla wielu ludzi. I wiecie, mam okazję oglądać taki serial ostatnio pewnego Amerykanina, który przyjechał do Europy tutaj, jeździ po Europie, jest sztukmistrzem. Nie takiej czarnej magii, wiecie, jakiejś takiej, nie wiadomo jakiej, ale takim sztukmistrzem cyrkowym, robi różne sztuczki. Na przykład znika moneta, prawda, mu z ręki, albo tam coś tam się dzieje. Oczywiście wiadomo, że to nie jest żadna magia, tylko są to sztuczki, których się nauczył. Ale on sobie postawił za cel, żeby wykorzystać te swoje umiejętności do tego, żeby budować relacje z ludźmi. No taki ciekawy cel. Żeby pokonać barierę międzyludzką, można powiedzieć, tam, gdzie jest problem, żeby właśnie przez to, że on będzie pokazywał te sztuczki, żeby udawało mu się pokonywać właśnie tą barierę kontaktową. I całkiem nieźle mu to wychodzi. Oczywiście to jest program telewizyjny, więc tam wiele rzeczy może być zainscenizowanych, prawda? Ale pokazuje to też pewną zasadę, że rzeczywiście ludzie, kiedy widzą, że dzieje się coś niezwykłego, wykazują bardzo dużo zainteresowania i są gotowi dużo zrobić. Na przykład wybrał się w jedną z dzielnic Budapesztu, która słynie, tak jak nasza Praga, stara Praga, z bardzo takiej nieciekawej okolicy, niebezpiecznej. I tam próbował na początku coś robić, ale pogonili go tam oczywiście, bo po prostu zobaczyli, że tam z kamerą jakaś ekipa się kręci. Ale w pewnym momencie wyszedł ten główny, ten ich boss ze swoim dzieckiem, z takim 6-letnim chłopcem. I on zaproponował, że pokaże im pewną sztuczkę. I on zgodził się, ten boss. I wiecie, od tego momentu po prostu ludzie przychodzili i byli zafascynowani nim. I to pociągało ludzi, prawda? Bo to było coś niezwykłego, coś, co jest niezrozumiałe. I tak jest z ludźmi, że ludzie zazwyczaj są zainteresowani, są bardzo ciekawi tego, co jest niezbadane, co jest niejasne, prawda? Czego nie można sobie wygooglować dzisiaj, prawda? Coś, co jest niepojęte. I wiecie, jednym z takich tematów jest właśnie śmierć. Wbrew pozorom. Jest to temat straszny dla ludzi, ale z drugiej strony jest to temat pociągający. Jest to temat interesujący dla przeciętnego człowieka, bo każdy wie, że wcześniej czy później będzie musiał się z nim zmierzyć. Dzisiaj też czytałem, że pewien sąd w Polsce poszukuje człowieka, który ma rocznikowo 135 lat. No i zaczęto się zastanawiać, czy ma to sens, bo to jest oczywiste, że ten człowiek nie żyje już dzisiaj. Że po prostu nie ma możliwości, żeby żył. Tak? Oczywiście to wynika z przepisów, że sąd musi tam wysłać ten list, zawiadomienie, prawda, i dopiero jak nie przyjdzie odpowiedź na to zawiadomienie, to uznają tego człowieka za zmarłego. Ja dokładnie nie znam tych przepisach, ale tak było napisane. No ale zaczęły się właśnie dyskusje, że to jest bez sensu, bo żaden człowiek dzisiaj nie żyje 135 lat. Nie było takiego przypadku zarejestrowanego w ostatnich, nie wiem, 100, 200, 300 latach. Więc ludzie są pogodzeni z tym, że śmierć jest czymś naturalnym. Wpisane jest to po prostu w nasze myślenie, w naszą codzienność, prawda? I z jednej strony jest to przerażające, prawda, dla przeciętnego człowieka, ale z drugiej strony właśnie jest to interesujące, jest to pociągające. Wiecie, w dzisiejszych czasach, pomimo właśnie techniki, którą mamy, pomimo możliwości wiedzy i nauki, to jest bariera, której ani trochę nie byliśmy w stanie pokonać. Człowiek nie wie nic na temat śmierci tak naprawdę. Ma jakieś tam, próbuje robić jakieś badania, próbuje robić jakieś eksperymenty, prawda? Mówię o sferze naukowej oczywiście. Próbuje tam badać takie rzeczy, ale tak naprawdę naukowo można powiedzieć, nie wiemy nic. Nie wiemy nic, co, jak to wygląda, prawda? I z punktu widzenia naukowego tak jest. Natomiast patrząc biblijnie na to, też de facto nie wiemy w zasadzie, jak jest po śmierci, prawda? Mamy pewien obraz biblijny, ale nie wiemy, nie umiemy odpowiedzieć, jak to wszystko dokładnie wygląda. Natomiast to, co nas różni od ludzi, prawda, nie umiemy odpowiedzieć na pytanie, jak tam jest, ale umiemy powiedzieć, czym jest śmierć. To już umiemy powiedzieć, tak, na podstawie Bożego Słowa, czym jest śmierć. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie odpowiedzieli sobie na to pytanie, czym jest śmierć. I idealną odpowiedzią jest list do Rzymian, 8 rozdział. To jest odpowiedź na wszystkie nasze pytania w tym temacie, wszystko to, co Bóg chciał nam objawić w tym temacie, myślę, że jest właśnie zawarte w tym rozdziale. 8 rozdział listu do Rzymian. Przeczytamy go cały, nie będziemy całego analizować, ale chcę, żebyśmy zobaczyli kontekst też i całość tego, co apostoł Paweł tutaj napisał. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, jeśli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tędy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która się nam ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, a nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie z cierpliwością. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch stawia się za nami w niewysławionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą stawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, który przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Cóż tędy na to powiemy, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych, przecież Bóg usprawiedliwia? Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga. Ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowania? Czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają. Uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, przepraszam, Panu naszym. W zasadzie moglibyśmy te ostatnie wiersze tylko przeczytać, bo o tym chciałem dzisiaj mówić, ale chciałem, żebyśmy zobaczyli cały kontekst tej wypowiedzi Pawła. Nie wyrwany jakby, oderwany od całości myśli, którą pisał tutaj do Rzymian, do zborów tam, w tamtej okolicy, ale żebyśmy zobaczyli cały obraz, który Paweł przedstawia. I to, co jest ważne, to, co się wyłania tutaj z tej całej historii, z tego całego opisu, to widzimy ciało i widzimy duch, prawda? Jest ciało, materialne ciało, które mamy, każdy z nas, jest duch, który, duch Boży i duch człowieka, prawda, które ze sobą współdziałają. I Paweł cały czas odnosi się tutaj do Ducha Bożego, tak? Cały czas mówi, jeżeli Ducha Bożego macie, tak? I za tym idą całe konsekwencje. Jeżeli masz Ducha Bożego, tak? Więc pierwsze pytanie, czy masz Ducha Bożego, tak? To jest pierwsze pytanie, które należy sobie postawić. Czy masz Bożego Ducha? Jeżeli twoja odpowiedź jest pozytywna, jest twierdząca, możesz pójść dalej, tak? Co Paweł mówi w takiej sytuacji? Czy ciebie, w takim razie ciebie dotyczy to, co jest dalej napisane, tak? Krótko mówiąc, nie ma ludzi, tutaj w 10 wersecie czytamy, jeśli jednak Chrystus jest z was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. To jest piękne słowo, które pokazuje nam, że nie ma ludzi bezgrzesznych, prawda? Nie ma ludzi doskonałych, ale jeżeli jesteś, żyjesz z Bogiem, jeżeli wziąłeś Jego ducha, to pomimo tego niedoskonałego, grzesznego ciała, tak? Apostoł Paweł pisze, że pomimo, że twoje ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. I to jest takie mocne słowo, które tutaj warto podkreślić, zanim przejdziemy dalej. I parę wersetów wcześniej, jeszcze werset 6. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Dwa przeciwstawne sobie byty, prawda? Grzeszne ciało i święty duch. I to mniej więcej w nas funkcjonuje, tak? Te grzeszne ciało i święty duch. I w tym kontekście apostoł Paweł pisze takie słowa w wersecie 18. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Utrapienia dzisiejszego czasu. Wiecie, jest coś takiego jak Ewangelia sukcesu głoszona w różnych zborach, wcale nie tylko w jakiejś wybranej grupie chrześcijańskiej, bo w różnych kościołach się czasami propaguje różne dziwne rzeczy. I między innymi głosi ona to, że czym jest taka Ewangelia? Ogłasza, że zdrowie, powodzenie materialne i osobiste jest wolą Boga dla człowieka wierzącego. Należy się modlić o sukces i dążyć do niego. Tak mniej więcej można streścić Ewangelię sukcesu. To nie jest wcale, że od razu, prawda, że no, jakieś cuda, jakieś nie wiadomo jakie rzeczy się muszą dziać. Po prostu jest takie założenie, że człowiek musi być szczęśliwy, ma żyć mu się wygodnie, dobrze, bo to jest Boże błogosławieństwo dla człowieka. Ale pytanie jest zasadnicze, po co w takim razie Paweł wymienia te wszystkie rzeczy tutaj w tym 8 rozdziale? A wymienia ich, policzyłem, 17. I nazywa te 17 rzeczy utrapieniami. Wymienia je po kolei. 17 utrapień. Nie mamy czasu, żeby wszystko szczegółowo dzisiaj przerabiać. Ja postaram się tylko wspomnieć króciutko tutaj, o czym Paweł mówi, bo jest to istotne właśnie w kontekście śmierci, o tym, co dzisiaj mówimy. Bo jednym z tych utrapień jest właśnie śmierć. Ona jest wymieniona jako jedno z tych utrapień, które spotyka człowieka wierzącego. Tak? Paweł mówi, jeszcze raz powtórzę ten werset 18. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Utrapienia. Jakie to są utrapienia? I paradoksalnym tutaj jest to, że te utrapienia, to co Paweł pisze o tych utrapieniach, wcale nie ma nas zdołować w tym fragmencie. To wcale kontekst tego nie jest taki, że mamy czuć się zdołowani tym, że tak ciężkie życie czeka człowieka wierzącego, że on będzie musiał wszystko przejść to wszystko, może nie wszystko, może tylko część i po prostu no, ten Paweł mógł sobie darować już, prawda, to żeby jeszcze dobijać nas po prostu takimi rzeczami, ale kiedy czytamy to, kiedy zastanawiamy się nad tym, to ten kontekst jest bardzo, bardzo budujący, bo on pokazuje właściwie koncentruje się na tym, że śmierć jest tylko jednym z tych wymienionych tutaj utrapień. To nie jest koniec, tak jak świat dzisiaj uważa, tak? Dużo ludzi uważa, że śmierć to jest koniec. Że po prostu to jest finisz. Koniec. Że człowiek żyje, kończy się jego życie, prawda? Nie tylko ludzie niewierzący tak uważają, są wiele religii też tak uważa, prawda? Że po prostu śmierć zamyka po prostu wszystko, co jest tutaj, tak? A apostoł Paweł pisze zupełnie inaczej. Wymienia śmierć jako jedno z tych 17 utrapień, które spotyka człowieka wierzącego, z którymi człowiek wierzący niestety musi się zmierzyć. które te rzeczy nie są miłe oczywiście. Te rzeczy, które apostoł Paweł tutaj wymienił, nie są przyjemne w żadnym stopniu. Chyba, że ktoś lubi, akurat tak jest masochistą i lubi takie duże, mocne wrażenia. Ale to się rzadko zdarza. I pisze, że jest pewien, tak? Co to znaczy być czegoś pewnym, słuchajcie? Apostoł Paweł pisze, albowiem jestem tego pewien. Używa takiego zwrotu, jestem tego pewien. Jest takie powiedzenie, które wszyscy znają, że co? Czego możemy być pewni na tym świecie? Śmierci, podatki. I to jest prawda. W różnych kontekstach można to rozbierać, układać. Wiadomo, że musimy umrzeć i wiadomo, że musimy płacić to, co należy płacić, tak? Bo jak nie będziemy płacić, to nas będą ścigać i prędzej czy później nas dopadną, prawda, te opłaty. Także to jest rzeczywista prawda. I apostoł Paweł rzadko używa takich określeń, że jest czegoś absolutnie pewien. Często odwołuje się w swoich listach, tak jak studiujemy listy, do tego, że Bóg powiedział, że Bóg nas posłał, ale rzadko mówi, jestem tego pewien, jestem po prostu w pełni przekonany o tym, co mówię. I tu właśnie używa takiego stwierdzenia, jestem tego pewien. I to jest ciekawe słowo, bo to słowo greckie, dzisiaj trochę powiem o tych słowach greckich, bo wczoraj postanowiłem właśnie każde z tych słów w tym fragmencie, w tym końcowym fragmencie, że tak powiem, dokładnie obejrzeć, w jakim kontekście one występują w Nowym Testamencie, a konkretnie właśnie w listach apostoła Pawła. Jak je używa? No bo można dyskutować, prawda? Może te wszystkie określenia, może te wszystkie utrapienia to są jakimiś przenośniami, może to taka fantastyka apostoła Pawła, żeby po prostu zobrazować coś, żeby po prostu pokazać, że no człowiek wierzący no, w różnych sytuacjach będzie, ale może to niedokładnie chodzi o to, że to jest takie dosłowne. I doszedłem niestety do wniosku, znaczy niestety, bo mówię, to nie są to rzeczy przyjemne, że są to konkretne rzeczy dosłowne, że Paweł używa bardzo dosłownych rzeczy tutaj, że nie robi tutaj jakiegoś obrazu, jakiejś przenośni nie stosuje, ale używa bardzo konkretnych sytuacji, które mogą lub które się wydarzyły. I to słowo tutaj pewien oznacza również posłuszeństwo, namówienie albo przekonanie do czegoś. I na przykład to słowo, nie otwierajcie dzisiaj wszystkich fragmentów, których będę czytał, bo nie mamy czasu na to. W 2 Tesaloniczan w 3 rozdziale, w 4 wersecie występuje. Co zaś do was, to mamy ufność w Panu, że to, co wam rozkazujemy, czynicie i czynić będziecie. I właśnie to samo słowo, które jest użyte przez apostoła Pawła w liście do Rzymian, że jestem pewien, tutaj w tym 4 wersecie jest użyte jako mamy ufność. Czyli pewność jest połączona z ufnością. I to jest pierwsza rzecz, którą należy pamiętać tutaj, patrząc, zgłębiając się w ten fragment. Można na podstawie różnych rzeczy być czegoś pewien, prawda? Można być pewien na podstawie jakichś naukowych doświadczeń. Można być pewien na podstawie swoich przeżyć, prawda? Można być na podstawie różnych rzeczy czegoś pewien. Chociaż tak naprawdę sami powiedzieliście, potwierdziliście, że niewielu rzeczy człowiek jest pewien, prawda, w swoim życiu. Nie wiemy, co nas spotka za 10 minut, 15, a co tu mówić o jakichś większych historiach. No ale jakkolwiek, ludzie uważają, że są pewni pewnych rzeczy na podstawie różnych sytuacji, na podstawie różnych podstaw. Natomiast apostoł Paweł mówi, że jego pewność opiera się na ufności. I to jest właśnie klucz tutaj. Że jego pewność opiera się na zaufaniu. Jego pewność opiera się na zaufaniu Bogu, na zaufaniu Bożemu Słowu. I myślę, że jeżeli dla nas autorytetem jest Boże Słowo, w takim samym sensie, jakim było dla apostoła Pawła, to możemy powiedzieć mu amen, tak? Dla nas tak samo pewność, nasza pewność jest pokładana po prostu w Bożym Słowie. Nie mamy innej pewności. Nie możemy zbudować swojej wiary na podstawie świadectw naukowych, na podstawie nawet innych ludzi wierzących. To może być pomocne, prawda? To może być przydatne w naszym życiu, żeby się uczyć czegoś, żeby przeżywać to, co inni przeżywają, ale nie możemy swojej pewności zbudować na tym, tak? Możemy ją zbudować wyłącznie na tym, co powiedział Bóg. I to jest pierwsza rzecz, pewność. Albowiem jestem tego pewien. Jestem tego pewien poprzez zaufanie. Czego apostoł Paweł jest pewien? 17 utrapień, które może spotkać, nie musi wszystkie naraz, prawda? Bo nie wszystkie naraz, na szczęście, dzięki Bogu, rzeczy nas spotykają, czy spotykały, ale może spotkać te, które są wymieniane tutaj. Utrapienie, ucisk. Te dwa słowa naprzemiennie tutaj występują. I to nie jest nic miłego, tak? Utrapienie, ucisk to jest no, dosyć szerokie słowo, też w greckim języku dosyć szerokie słowo. Może oznaczać zmartwienia, może oznaczać troski, może oznaczać smutek. Trudno, zrozumieć, prawda, niektórym, że człowiek wierzący, taki jak apostoł Paweł, który był pełen wiary, pewien radości, może mówić, że przeżywa utrapienia, że mogą go spotkać utrapienia, prawda, w tym sensie, w takim ziemskim sensie, jako człowiek wierzący i ufny Bogu. A jednak pisze, że tak, utrapienia, uciski, prześladowania, tak, są wymienione tutaj, w tym fragmencie. Prześladowania, to słowo jest użyte w drugim liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale, w 11 wersecie. Za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze, jakieś to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Konkretne prześladowania. Konkretne to samo właśnie słowo. Prześladowania, które go spotkały. On wie, o czym pisze, prawda? To, co doświadczył. I tutaj o tym mówi. Pamiętajmy też, że mówimy o tych utrapieniach, ale te utrapienia są pokazane w kontekście, w takim kontekście, że żadne z tych utrapień nie jest w stanie nas odłączyć od Boga, tak? Ale chciałbym przejrzeć te utrapienia, jedno po drugim właśnie. Prześladowania, tak? Konkretna rzecz, która może się przydarzyć człowiekowi wierzącemu. W dzisiejszych czasach niektórzy uważają, że może mniej prawdopodobna, ale jednak, tak jak słyszeliśmy, jak Tim mówił, też na tych wykładach, które tutaj miał za kaznodziejów, rzecz realna. Jeżeli człowiek nie doświadcza żadnych prześladowań, to coś może być nie tak w jego życiu, tak? To jest wpisane jakby w życie chrześcijańskie, że człowiek w jakimś tam stopniu będzie przechodził przez prześladowania. Może one nie będą takie, jakie doświadczał apostoł Paweł, tak? Ale niestety są wpisane w życie człowieka wierzącego. Głód. Mocne słowo, prawda? Niektórzy mówią, człowiek wierzący nigdy nie może doświadczyć głodu, tak? To jest niemożliwe, żeby człowiek wierzący chodził głodny. Apostoł Paweł tutaj wspominał o takiej rzeczy, że nawet głód nie jest w stanie go odłączyć od Boga, tak? Od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. I to samo, i to słowo właśnie, żeby pokazać, że to chodzi o dosłowny głód, jest użyte może tutaj nie przez apostoła Pawła, ale w Nowym Testamencie właśnie, greckie słowo w Dziejach Apostolskich w 11 rozdziale 28 wersecie. I powstał jeden z nich imieniem Agabus i przypowiedział natchniony przez ducha, że nastanie głód wielki na całym świecie. Nastał też za Klaudiusza. Wówczas uczniowie postanowili posłać każdy według możliwości doraźną pomoc braciom, którzy mieszkali w Judei. Tak? Mówimy o realnej sytuacji, która może się wydarzyć. Dalej, nagość, tak, która nie jest tutaj użyta w jakimś kontekście, nie wiem, relacji męsko-damskich, ale nagości jako ubóstwa, jako pozbawienia po prostu najbardziej podstawowych rzeczy. I to właśnie słowo też występuje w liście Jakuba w 2 rozdziale, w 15 wersecie. Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, i tak dalej, i tak dalej. Znamy ten fragment, nie będę dalej czytał. Ale chodzi tutaj o to, że brak możliwości przyodziania się, tak? Konkretne tutaj słowo wymienione przez apostoła Pawła. Niebezpieczeństwa. 2 list do Koryntian, 11 rozdział, 26 werset apostoła Pawła. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. Zobaczcie, cały czas Paweł powtarza, że jego spotykały te niebezpieczeństwa, tak? Znowu kolejna realna rzecz. Niebezpieczeństwa. Miecz. Dzieje apostolskie, 16 rozdział, 27 werset. Przykład. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Miecz. Może dzisiaj nie jest to dosłownie w tym sensie realnym zagrożeniem dla człowieka jako miecz, ale jest zagrożeniem po prostu, że coś może nas spotkać, prawda, strasznego, tak? Coś może się wydarzyć, tak? Jakieś znowu kolejna rzecz. Aniołowie, jako kolejne istoty. Apostoł Paweł mówi, że nawet aniołowie nie mogą odłączyć nas od Bożej miłości, tak? Potęgi niebieskie, księstwa Biblii Gdańskiej. To słowo też może być rozumiane szeroko dosyć, bo oznacza początek, oznacza władzę, oznacza urząd, oznacza kogoś, można powiedzieć, kto ma nad nami jakąś władzę, kto sprawuje nad nami, jest wyższy od nas, w jakiś sposób może mieć wpływ na nas, tak? I apostoł Paweł mówi, to także nie może nas odłączyć od miłości Bożej, czymkolwiek by to nie było. teraźniejszość, tak? To, co jest teraz, to, co się dzieje dzisiaj, przyszłość, to, co można spotkać za chwilę, jutro, prawda? Moce, tutaj też szerokie słowo, które odnosi się do fizycznych mocy, na przykład mocarstwa jakiegoś, ale i duchowych mocy. Na przykład to słowo jest użyte, kiedy w Dziejach Apostolskich, w 6 rozdziale, jest odniesienie do Szczepana. A Szczepan pełen łaski i mocy czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Tak, czyli jakieś moce, które są. To także nie może nas odłączyć od Bożej miłości. I w końcu wysokość, głębokość, tak, zarówno w sensie fizycznym, gdziekolwiek byśmy byli, tak, ale i w sensie na przykład odniesieniu takim czysto praktycznym, tak. Apostoł Paweł pisał w liście do Filipian, że umie się ograniczyć, umie też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony, umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek, tak. Czyli w tym sensie, w każdej tej sytuacji, żadna z tych sytuacji nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej, tak? Tak z tego fragmentu wynika. I w końcu ani żadne inne stworzenie, tak? Cokolwiek jest stworzone, nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej. I tutaj zostawiłem te dwa właśnie najważniejsze słowa, które apostoł Paweł użył na początku tej listy. Życie i śmierć. Życie i śmierć. One są wymienione równorzędnie, zobaczcie, z tym wszystkim, co przeczytaliśmy do tej pory. Równorzędnie. Śmierć nie ma tutaj hierarchii numer jeden. Znaczy ma hierarchię numer jeden, to jest pierwsza wymieniona w tym, że tak powiem, w tej drugiej liście, bo to są dwa takie, jak czytacie ten fragment, dwie takie wypowiedzi apostoła Pawła i ta śmierć jest tam rzeczywiście na początku wymieniona, ale w skali ważności ona nie jest jakby na innym poziomie niż te wszystkie inne rzeczy, niż te wszystkie inne utrapienia, które mogą nam się przytrafić. Jest wymieniona jako jedno z kolejnych utrapień, tak? Jest życie, prawda, które nie może nas co jest żywe, czy podczas naszego życia nic odłączyć od miłości Bożej. I w końcu śmierć, prawda? Można powiedzieć, nie pasuje to tutaj. Zupełnie to nie pasuje, bo Paweł wymienia te utrapienia, pokazuje właśnie prześladowania, pokazuje głód, pokazuje niebezpieczeństwa, zagrożenia. Okej, to nie jest w stanie nas odłączyć od Boga. Był wyćwiczony, prawda? We wszystkim powiedział, więc no, nie ma takiej sytuacji, nie ma takiego problemu, który może odłączyć go od Boga. Ale w tym wszystkim znajduje się też śmierć. Właśnie na tej liście tych wszystkich utrapień Paweł postanowił załączyć właśnie śmierć. I przez to pokazuje, że jest to tylko utrapienie. To nie jest koniec. To nie jest coś, co ma po prostu coś zupełnie innego. Jest to jedno z tych utrapień, z którymi musimy się zmierzyć po prostu w swoim życiu. Nie jest to nic przyjemnego na pewno. Już nie słyszałem, żeby ktoś po prostu z radością oczekiwał śmierci. No może są tacy ludzie, są może wyjątki i z radością przechodził przez tą śmierć, tak? Bo na pewno nie jest to przyjemne ani dla tego, kto przez to przechodzi, ani dla jego bliskich. Dlatego Paweł to wymienia jako jedno z utrapień, bo pokazuje, że to nie jest nic miłego, tak? Pokazuje, że to nie jest nic przyjemnego. Tak samo jak głód nie jest niczym przyjemnym, tak samo jak nagość, prawda, czy brak możliwości zaspokojenia potrzeb podstawowych nie jest niczym przyjemnym, tak samo jak niebezpieczeństwa nie są niczym przyjemnym, tak samo i śmierć nie jest niczym przyjemnym. Ale ona nie ma tutaj innej rangi niż te wszystkie wymienione wcześniej przez apostoła Pawła niedogodności, czy też utrapienia, tak, jak to Paweł nazywa. I to jest dla nas, słuchajcie, taką najwspanialszą nadzieją, że Paweł traktuje śmierć wyłącznie jako utrapienie. Jako coś po prostu, co trzeba przejść. Z czym trzeba się zmierzyć oczywiście, ale to nie jest żaden koniec, to nie jest żadna rzecz, która może nas odłączyć przede wszystkim od Boga, tak? To jest taka najważniejsza prawda, która z tego fragmentu wynika. Że apostoł Paweł jest pewien, jest absolutnie o tym przekonany, że śmierć nie może nas odłączyć od Boga w żaden sposób. I dla nas, słuchajcie, ten werset jest wspaniałą nadzieją. I teraz w sobotę, kiedy byłem na grobie mojej mamy, to właśnie ten werset z tą nadzieją apostoła Pawła położyłem tam na grobie. Myślę, że to jest dobry pomysł, zrobienie czegoś takiego, żeby ludzie mogli zobaczyć to słowo. Być może uwierzyć też w to, być może ktoś uwierzy, zastanowi się nad tym, dlaczego apostoł Paweł mógł takie słowa powiedzieć. Dlaczego mógł powiedzieć, że jest pewien, że śmierć nie jest w stanie oddzielić go od Boga. To jest niesamowite, słuchajcie, kiedy nad tym się zastanawiamy. Tak jak powiedziałem na początku, nie jesteśmy w stanie dokładnie wiedzieć, jak to wygląda, prawda? opowiedzieć, jak ktoś się nas zapyta, no ty jako chrześcijanin, powiedz mi dokładnie, co się dzieje w momencie, kiedy człowiek umiera i co się z nim dalej dzieje. No możemy próbować szukać wersetów, prawda, ale tak naprawdę nie możemy dokładnie tego wytłumaczyć, co się dzieje. Wiemy, że duch wraca do Boga, prawda, wiemy, że jest z Bogiem, ale jak to praktycznie opisać, jak to praktycznie wygląda, żaden z nas, myślę, nie jest w stanie tego zrobić, bo to jest rzecz, która nie jest dokładnie objawiona w Bożym Słowie. Ale to, co jest dokładnie objawione w Bożym Słowie, to właśnie pewność, że bez względu na to, jak to wygląda, to jest powiedziane, że nie jest w stanie ta śmierć nas odłączyć od Boga. I tą pewność możemy powiedzieć, że mamy. Tego nam nikt po prostu nie jest w stanie zabrać, tak? Ani podważyć. Bo jeżeli apostoł Paweł był pewien, to myślę, że każdy z nas może powiedzieć to samo. Jeżeli mam Ducha Bożego, jeżeli wiem, że mam Ducha Bożego, to mogę za apostołem Pawłem powiedzieć tylko i wyłącznie amen. Nic dodać tutaj już nie mogę, tak? Jeżeli on był pewien, to ja jestem pewien. Nie wiem, jak wygląda dokładnie w szczegółach sytuacja po śmierci, ale wiem, że nie jest w stanie ta śmierć odłączyć mnie od Boga. Że nie ma takiej fizycznej możliwości. Bo Bóg powiedział, zapewnił mnie o tym w swoim słowie. Bo Paweł to powiedział, prawda? Bo on był pewien. A ja wierzę Bogu i wierzę apostołowi Pawłowi. On był Bożym sługą i wiedział, co mówi, prawda? I żeby jeszcze na zakończenie przypomnieć może jeszcze takie dwa fragmenty, które Paweł właśnie powiedział w kontekście śmierci. Może będziemy mieli okazję w naszych rodzinach czy rozmawiać ze znajomymi właśnie teraz. Myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby o tym mówić. Bo tak jak powiedziałem na początku, dla ludzi często to jest bardzo ciekawy temat. Pomimo, że się boją go, pomimo, że nie lubią o nim mówić, to z drugiej strony jest to trochę fascynujące dla wielu ludzi, trochę takie pociągające, żeby na ten temat rozmawiać też, prawda? I Paweł napisał takie dwa wspaniałe wersety, nie wspaniałe wersety, tylko w listach zawarł takie dwa wspaniałe u nas wersety, a wtedy wypowiedzi swoje myśli, tak? I mamy jeden z nich zapisany w drugim liście do Koryntian, a drugi w liście do Filipian. Pierwszy w drugim liście do Koryntian, a drugi w liście do Filipian. I tymi wersetami chciałbym zakończyć dzisiaj nasze rozważanie. Pierwszy przeczytam z drugiego listu do Koryntian z 5 rozdziału, z 1 wersetu. Są znane słowa. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. I drugi fragment z listu do Filipian, z 1 rozdziału. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Myślę, że to jest tylko takie uzupełnienie tej myśli, o której mówiliśmy. Podsumowanie. Paweł potwierdza tymi słowami, że to jest prawda, tak? Że sam w to wierzy i że sam pragnie być z Jezusem Chrystusem na wieki. Amen.